Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. 54 godziny do ciszy wyborczej.
Tyle właśnie czasu mają politycy, żeby przekonywać nieprzekonanych, żeby utrzymywać przy sobie swoich wyborców, a być może zdobywać nowych.
To zadanie przed nimi także w naszej debacie, debacie przedwyborczej RMF FM Po Prostu Polska, na którą zapraszamy razem z Dziennikiem, Gazetą Prawną i portalem interia.pl.
Do naszego studia zaprosiliśmy liderów 5 ogólnopolskich komitetów wyborczych i to one zdecydowały, że dzisiaj naszymi gośćmi są z listy numer 1 Polski Stronnictwo Ludowe, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Lista numer 2, Prawo i Sprawiedliwość, Jacek Sasin.
Lista numer 3, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Włodzimierz Czarzasty.
Lista numer 4, Janusz Korwin-Mikke.
Konfederacja. I lista numer 5, Koalicja Obywatelska, Tomasz Siemoniak.
Dzień dobry państwu.
Pierwsza część debaty, a w niej 3 rundy pytań.
Zegar będzie odmierzał 45 sekund na odpowiedź i krótką rozmowę po każdym zadanym pytaniu.
A w tej części naszej debaty będziemy rozmawiali o zdrowiu, sprawach światopoglądowych i polityce społecznej.
Będą panowie odpowiadali w kolejności zgodnej z numeracją list wyborczych wylosowaną w Państwowej Komisji Wyborczej.
No i w związku z tym jako pierwszy będzie odpowiadał Władysław Kosiniak-Kamysz.
Jeśli wszystko jest jasne, to możemy zaczynać. Możemy?
Tak jest, tak.
Zacznijmy. Polskie Stronnictwo Ludowe, Władysław Kosiniak-Kamysz na początek. W swoim programie PSL Koalicja Polska obiecuje między innymi podwyżki dla fizjoterapeutów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i techników medycznych. No to załóżmy, że jest rok 2020, PSL jest w rządzie, niektórzy się rozmarzyli. O ile więcej zarabiają fizjoterapeuci, diagności i ratownicy medyczni, panie prezesie?
Po pierwsze, to dobra wizja dla naszych rodaków, którą pan redaktor przedstawił, że PSL będzie miał wpływ na ochronę zdrowia.
Myślałem, że podwyżki.
Podwyżki to jest konsekwencja tego, bo bez nas pewnie ich nie będzie. Pierwsza sprawa, zwiększamy nakłady na służbę zdrowia do 6,8 PKB, tak jak postulowali rezydenci, którzy przez wiele dni
to
protestowali.
To jest droga dojścia, ja pytam o konkret.
Druga sprawa, skąd te pieniądze? 2% składki rentowej przesuwamy właśnie do budżetu na służbę zdrowia. Bierzemy też z akcyzy za papierosy, za alkohol, bo to są te środki, które powinny pójść na zdrowie.
I dzięki temu ile zarabia więcej fizjoterapeuta w przyszłym roku?
O 30% chcemy zwiększyć wynagrodzenia na starcie. Każdy fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, ratownik i pielęgniarka.
Nawet jeśli dostał podwyżkę w tym roku?
Nawet, bo to jest podejście ogólnosystemowe.
Dziękuję.
Czas na drugie pytanie będzie odpowiadał Jacek Sasin. Skoro według Jarosława Kaczyńskiego w marcu 2014 roku zamykane oddziały szpitalne miały twarz Donalda Tuska, to czyją twarz mają obecnie zamykane szpitale?
Ale przede wszystkim w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u zresztą tych zamykanych oddziałów było rzeczywiście bardzo dużo.
A ile było za waszych rządów,
ale
panie
redaktorze, no pytanie jest też takie, kto dzisiaj zarządza w Polsce służbą zdrowia. No, w szpitale, konkretne szpitale, to są szpitale zarządzane w większości przez samorządy.
A rząd tworzy Prawo
rząd,
i Sprawiedliwość.
Rząd tworzy Prawo i Sprawiedliwość, ale w Polsce mamy taki system w władzy, gdzie nie wszystko jest w rękach rządu, ale również samorządu. Ale oczywiście jest tak, że my wspieramy samorządy jako rząd, bo czujemy tą odpowiedzialność za służbę zdrowia. Dlatego przekazujemy dużo większe pieniądze w tej chwili na szpitale powiatowe, miejskie, wojewódzkie. Te pieniądze trafiają do samorządów, chociażby w ostatnim czasie po milionie
dodatkowo.
Na pewno nie nikogo z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękujemy. Czas na Sojusz Lewicy Demokratycznej i pytanie do Włodzimierza Czarzastego. Lewica proponuje więcej pieniędzy na służbę zdrowia, więcej lekarzy, wyższe pensje lekarzy, darmowe leki dla dzieci, kobiet w ciąży, emerytów, rencistów, no i dla pacjentów po przeszczepach. Czy da się to wszystko zrobić, nie zwiększając składki zdrowotnej, czyli nie sięgając do naszych kieszeni?
Proszę państwa, da się to wszystko zrobić, dlatego że my uważamy, że trzeba, pan Kosiniak mówił o 6,8, my uważamy, że PKB powinno być w przeciągu do 5 lat przekazywane 7,2% i moim zdaniem to rozwiąże problemy. Natomiast wie pan, z tymi lekarzami i z tymi historiami to wszyscy wszystko obiecują, ale to nie jest tak, że to się za chwilę zdarzy.
To jasne, ja pytam o tę składkę zdrowotną nieprzypadkowo, bo w programie SLD jest ten postulat. Opowiadamy się za etapowym podnoszeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Teraz rozmawiamy o programie Lewicy i ten program Lewicy przewiduje zwiększenie nakładów do 7,2%.
A o lekarzach, ten pomysł jest porzucony, ten, o który pytam.
Proszę pana, ten pomysł jest taki, żeby było 7,2%, tak jak powiedziałem.
Dziękuję.
Kolejne pytanie, Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Dlaczego w programie Konfederacji nie ma postulatu prywatyzacji służby zdrowia? Przypomnę, obecny system nazywał pan, tu cytat, czysto komunistycznym.
I dalej tak go nazywam. Są systemy pośrednie typu czeski, singapurski. Natomiast to, co jest w tej chwili, panowie tutaj proponują zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Proszę Państwa, w Szwecji, w Kanadzie są znacznie większe nakłady na służbę zdrowia, a na operację katarakty czy łękotki się 13 miesięcy.
To jaki powinien być ten model
miesięcy
według Konfederacji?
Oczywiście, tak samo jak z edukacją. Powinien po prostu pacjent mieć możliwość płacenia za służbę i wtedy będzie to znacznie taniej. Panowie mówicie o nakładach. Proszę zwrócić uwagę, że lekarze rezydenci domagają się 6 tysięcy początkowej pensji. Gdyby początkujący lekarz poszedł do prywatnej placówki na wsi państwowej, to miałby po 10 zł od wizyty 7,5 tysiąca miesięcznie, bez łaski.
Dziękujemy. Czas na pytanie do Koalicji Obywatelskiej i Tomasza Siemoniaka. W swoim programie Koalicja Obywatelska pisze tak. Państwo musi aktywnie sprzeciwiać się zabobonom promowanym przez ruchy antyszczepionkowe. Dla zdrowia i życia wszystkich konieczne jest, by miejsca w żłobkach, przedszkolach i szkołach dostępne były wyłącznie dla dzieci zaszczepionych. Panie przewodniczący, jak pogodzić ten postulat z zapisami konstytucji?
Przede wszystkim dziękuję gospodarzom debaty, że zaczynają od zdrowia. To jest temat numer jeden tej kampanii, bo Polki i Polacy widzą, że przez 4 lata się bardzo pogorszyło.
Dziękujemy, ale prosimy o odpowiedź na pytanie.
Więc my proponujemy darmowe szczepienia w naszym programie dla wszystkich dzieci, żeby finanse nie były barierą i nie uważamy wcale, że obowiązkowe szczepienie gwałci czyjekolwiek prawa.
Jasne,
to jest,
ale są tacy, którzy tak uważają. Pytanie, jak pogodzić postulat, o którym mówicie, z zapisami konstytucji?
Ale są tacy, którzy uważają, że ziemia jest płaska, tak? Nie można tego zabronić. Natomiast potrzeba polityki zdrowotnej i potrzeba obowiązkowych szczepień.
Rzecznik
to jest
Praw Obywatelskich
naturalne.
Zwraca uwagę na to, że taki postulat jest trudny do zrealizowania dzisiaj przy tej konstytucji.
Da się go zrealizować metodami pozytywnymi, takimi jak preferencje dla przyjmowania szczepionych dzieci do żłobków i przedszkoli.
A to jest
choćby,
zupełnie
tak.
inna propozycja.
Dziękujemy
za
przejdźmy do drugiej rundy pytań. Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Sprzeciwia się pan małżeństwom homoseksualnym, ale czy poparłby pan taką ustawę, która dawałaby po prostu możliwość również osobom żyjącym w związkach jednopłciowych dowiadywania się o swoim stanie zdrowia, dziedziczenia i wspólnego rozliczania?
Takie sprawy można już dzisiaj rozwiązać umową cywilnoprawną. Nawet pan prezydent Duda, pytany o to, mówił, że podpisałby też ustawę o statusie osoby bliskiej. My nie mamy w programie ani związków partnerskich, są inne ugrupowania lewicowe, które to proponują.
Ale nie nazywajmy tego związkami partnerskimi. Takie ułatwienia dla osób, które żyją w związkach.
One dzisiaj są możliwe na podstawie umowy cywilnoprawnej. Warto by było w tej sprawie zrobić referendum, bo przed każdymi wyborami powraca temat związków partnerskich, jest on wykorzystywany politycznie, a może najlepiej wprowadzić postulat dnia referendalnego i w pierwszy dzień...
Się takie rozwiązanie
Znaczy, naprawdę, wprowadźmy dzień referendalny i w ten dzień zdecydujmy o takich sprawach, które ciągle wracają.
Dziękujemy. Czas na pytanie do Prawa i Sprawiedliwości, odpowiada Jacek Sasin. Panie premierze, w pytaniach od naszych słuchaczy, choćby przy okazji debaty światopoglądowej, często wracało pytanie o to, dlaczego do tej pory Prawo i Sprawiedliwość nie zmieniło ustawy aborcyjnej. Chodzi o tak zwaną przesłankę eugeniczną, czyli prawo przerwania ciąży, gdy istnieje podejrzenie choroby czy niepełnosprawności. Mówicie, że czekacie na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W takim razie, czy jeśli Trybunał uzna, że obecne przepisy są zgodne z Konstytucją, nie będziecie zmieniać przepisów?
Znaczy, przede wszystkim nie chcemy w tej chwili wybiegać przyszłość. Czekamy rzeczywiście na ten wyrok. Uważamy, że konstytucyjna gwarancja ochrony życia w tym przypadku, w przypadku aborcji eugenicznej, byłaby mocnym zabezpieczeniem na przyszłość. Natomiast sama zmiana ustawy jest zabezpieczeniem rzeczywiście słabszym.
Wybiegamy w przyszłość po te wybory. Pytanie, czy wy czujecie potrzebę zmiany tych przepisów?
Tak. Przede wszystkim uważamy, że aborcja eugeniczna nie jest rozwiązaniem, które powinno funkcjonować, ale chcemy, żeby tą sprawę rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny, stąd wniosek. My uważamy, że te zapisy ustawowe, które są obecnie, są niekonstytucyjne, że one rzeczywiście mają kolizję z konstytucyjną ochroną życia. I dlatego czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie i podporządkujemy się temu wyrokowi.
Dziękuję. Teraz czas na pytanie do Włodzimierza Czarzastego. Lewica zapowiada zniesienie klauzuli sumienia i liberalizację prawa do aborcji. Jakie konsekwencje zatem będą groziły lekarzom, którzy odmówią dokonania aborcji do 12 tygodnia ciąży?
Odmówią, tak?
Tak, jeżeli odmówią.
Proszę pana, myślę, że się znajdzie taki, znajdą się tacy lekarze, którzy to zrobią. To będzie regulowało prawo.
To po co znosić klauzulę sumienia?
Proszę pana, dlatego uważam, że trzeba znieść klauzulę sumienia, bo nie można doprowadzać do takiej sytuacji, że na przykład w województwie lubelskim nie można dokonać aborcji w tej chwili. Trzeba albo jechać za granicę, albo trzeba jechać do innego województwa, a głównie za granicę. Za granicę jeżdżą głównie osoby bogate, natomiast biedne nie mogą tego zrobić.
Ale skoro uważamy, lekarze nie chcą tam przeprowadzać...
Uważamy, proszę pana, że kobieta ma prawo do swojego ciała i ma prawo do aborcji, bo to jest jej decyzja. Dlatego
odmowę
tak uważamy.
W kodeksie karnym należałoby zapisać?
Odmowę...
Dokonania aborcji.
Proszę pana, myślę, że należy to tak zrobić, żeby skierować do tych lekarzy, którzy będą to robili.
Dziękujemy. Czas na pytanie do Konfederacji Wolność i Niepodległość. Janusz Korwin-Mikke. Panie prezesie, czy w Polsce rządzonej albo współrządzonej przez Konfederację marsze równości organizowane przez środowiska LGBT byłyby dozwolone?
Zapewniam pana, że nie były dozwolone również marsze heteroseksualistów, ani zoofilów, ani załóżmy zwolenników trójkątów. Chodzi po prostu o to, że sprawy płci są sprawami intymnymi i o nich się nie mówi na ulicach. Powiedzmy sobie jasno, ci ludzie, którzy demonstrują, to są nie żadni tam homosi, tylko są to geje i finansowani
z reguły... Dlaczego przepraszam?
Z zagranicy. Przepraszam bardzo. Proszę mi wybaczyć. Słowo... Może dla Anglika słowo gay jest czymś pozytywnym, natomiast Polakowi tłumaczy się z czymś na G i dlatego trochę tutaj spluwam z tej okazji. Jeszcze raz mówię, sprawy płci nie nadają się do pochodów ulicznych, jakakolwiek by to była orientacja seksualna. Nie ma to żadnego znaczenia, nie po to się, to ona zrobi w łóżku, a nie na ulicy.
Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale być może dla części... Konfederacji, katechizm Kościoła katolickiego o osobach przejawiających skłonności homoseksualne mówi tak. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji.
Dlatego właśnie, pytanie, dlatego nie ma żadnej dyskryminacji, bo ja powiedziałem, nie byłoby żadnej dyskryminacji.
Pochodów osób heteroseksualnych. Do kolejnego pytania. Tomasz Siemoniak, Koalicja Obywatelska. Czy Koalicja Obywatelska usunie z kodeksu karnego przepis dotyczący obrazy uczuć religijnych? Przypomnę, dziś za to przestępstwo grożą 2 lata więzienia.
No to jest temat wielu przepisów, które mówią o obrażaniu władz, obrażaniu uczuć, gdzie ta sprawa jest bardzo ocenna i powinna być analizowana za każdym razem przez sądy. Nie jestem entuzjastą, nie jesteśmy entuzjastami karania za coś, co jest poglądem. Natomiast trzeba tutaj pewne granice sobie w niektórych sytuacjach stawiać.
Czyli generalnie, usunąć artykuł 196 kodeksu karnego?
Generalnie jestem przeciwny temu, żeby kodeksem karnym regulować wyrażanie poglądów, nawet głupich, niemądrych czy obraźliwych dla innych. To nie jest przedmiot kodeksu karnego.
Ale definitywne usunięcie, czy na przykład zmienienie sankcji?
To by trzeba szczegółowo o tym rozmawiać. Mówię o pewnej zasadzie. Kodeks karny nie powinien dotyczyć poglądów nawet najgłupszych.
Dziękujemy. Trzecią rundę pytań w tej debacie rozpoczynamy klasycznie już od Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz. Panie prezesie, jeszcze niedawno prezentował pan 7 PSL-u i w tej 7 padało hasło 500+ dla uczących się powyżej 18 roku życia. W programie Koalicji Polskiej jakoś ukryliście sprytnie ten postulat. W związku z tym, czy może pan dzisiaj obiecać wyborcom, że jeśli PSL po wyborach rządzi lub współrządzi, no to młodzi uczący się Polacy powyżej 18 roku życia będą co miesiąc dostawać te 500 zł.
Będziemy do tego dążyć. To jest rozwój programu 500+, za którym głosowaliśmy od samego początku. Jesteśmy gwarantem ze strony opozycji utrzymania tego programu, choć to nie jedyny program, jaki w polityce społecznej trzeba wprowadzić.
Od kiedy te 500+ dla młodych? 18+.
Znaczy, jak przyjmiemy rząd, zobaczymy, jakie są możliwości budżetowe, bo dzisiaj nie mamy wszystkich raportów ujawnionych. Na pewno trzeba to rozwijać. Postulowaliśmy na pierwsze dziecko, zanim PiS chciał to wprowadzić.
Przypomnę, do którego roku życia to 18+,
w momencie wprowadzania 500+, najpierw przedstawiciele PiS-u głosowali przeciwko poprawce PSL-u, żeby wprowadzić to na pierwsze dziecko. 226 posłów było niestety przeciwko.
Do kiedy te 500+ dla młodych uczących
się? W następnej kadencji na pewno to się uda.
Do kiedy będą mogli dostawać? Do którego roku
życia? Do 26 roku, do czasu, kiedy się uczą. To są te wszystkie ogólne przepisy dotyczące studentów.
Dziękuję bardzo.
Cały czas rozmawiamy o polityce społecznej. Kolejne pytanie, Jacek Sasin. 100 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus miało być w budowie do końca tego roku. Premier obiecał, że w kwietniu
tego roku od 40 do 60 tysięcy mieszkań będzie już wybudowanych. Obietnica nie została dotrzymana. W którym roku zakończy się budowa 100-tysięcznego mieszkania w ramach tego programu?
Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną, jak obiecuje, to te obietnice wypełnia.
Tej tak nie będzie, udało się
tak
wypełnić.
Tak będzie również z tą obietnicą.
Ile jest tych mieszkań, panie premierze?
Tak będzie również z tą obietnicą.
Ile ich jest?
Jesteśmy w...
Rządzili,
tak,
nie
tak, dokładnie. Dziękuję za, to proroctwo. Natomiast, szanowni państwo, no są takie programy, których nie da się zrealizować w ciągu 4 lat kadencji.
One wymagają
długich przygotowań. Te przygotowania mamy dzisiaj za sobą. Mamy za sobą zmiany w prawie, mamy stworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości, czyli mamy dzisiaj działki, na których te mieszkania mogą być budowane.
A wie pan, na ile pierwsze tam mieszkania, jest przewidziany potencjał? Pierwsze, na 60 tysięcy mieszkań.
Pierwsze mieszkania już są oddane, mieszkają w nich ludzie, kolejne są na różnych etapach realizacji i na pewno w następnej kadencji, jeśli tylko będziemy mogli rządzić, będziemy mieli wielki przełom, jeśli chodzi o mieszkania.
Wtedy, kiedy będzie 1 milion samochodów elektrycznych, będzie 100
tysięcy mieszkań. Dziękujemy, odpowiadał Jacek Sasin. Teraz czas na Włodzimierza Czarzastego, który już się wyrywa do odpowiedzi. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Poważne sprawy i poważne pytania. Panie przewodniczący, czy Lewica chce usunąć krzyże z sal lekcyjnych w polskich szkołach i w urzędach? I czy będziecie do tego dążyli po wyborach, jeśli będziecie w Sejmie?
Lewica jest za państwem świeckim. W związku z tym oczywiście uważamy, że w szkołach i w urzędach w ostatecznym rozrachunku krzyży być nie powinno, dlatego że do szkół chodzą zarówno dzieci wierzące, jak i dzieci niewierzące. Nie uważam, że to jest problem natury podstawowej, ale jesteśmy za państwem świeckim, rozdziałem Kościoła i państwa. Szkoła jest świecka, urzędy są świeckie.
Rzecznik Praw Obywatelskich pisał tak do szefa MSWiA. Ewentualna obecność akcentów konfesyjnych w życiu publicznym nie jest wyrazem afirmacji religii ze strony państw, lecz poszanowania tradycji narodowych lub zwyczajów ludności.
I bardzo dobrze. Natomiast sytuacja jest taka, że państwo jest świeckie i w państwie świeckim tak uważamy powinno być.
Króciutko, a dziękuję. Co z krzyżem w Sejmie?
Ale z tego, co pamiętam, krzyż to w Sejmie, Sejm też jest świecki.
Czyli zdjąć.
Ale to nie jest największy problem. Dziękuję. Natomiast bardzo. Uważam, że zasady państwa świeckiego powinny obowiązywać wszystkich po kolei.
Dziękuję. Przejdźmy
co innego? Wiara.
Czas się skończył.
Nie walczymy Janusz z wiarą, nie walczymy z wiernymi. Walczymy o państwo świeckie.
Do prawdy.
Czy jeśli Konfederacja, jeszcze raz Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja, czy jeśli Konfederacja będzie rządziła lub współrządziła, to czy będzie się pan domagał likwidacji programu 500+ oraz programu Wyprawka Plus?
My się domagamy programu 1000+, czyli krótko mówiąc obniżki podatków, bo dzięki 500+, to my musimy płacić alimenty na cudze dzieci. Natomiast 1000+ oznacza, że obniżymy o tyle podatki i wtedy wszyscy sprawiedliwie dostaną te pieniądze. Lewica powinna nas tutaj popierać, bo tutaj będzie sprawiedliwość.
Alimenty płacono, panie prezesie.
Przez ojców. Nie, to nie, ja nie powinienem płacić alimentów na pańskie dzieci, bo ja mam 8 dzieci i nie muszę płacić alimentów na cudze dzieci jeszcze.
Czyli likwidacja programu.
Tak, ale za to 1000+, czyli obniżka podatku, która, no, jak ktoś ma 3 dzieci, na tym straci, trzeba przyznać, ale cała reszta na tym zyska.
A to z pieniędzmi, które już zostały przeznaczone na ten program?
No jak już zostały wydane, no to kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, no nie ma rady.
Dziękujemy bardzo. Czas na pytanie do Tomasza Siemoniaka i Koalicji Obywatelskiej. W naszej debacie gospodarczej pytałem przedstawicielkę koalicji, czy gdybyście rządzili, zablokowalibyście wzrost cen prądu w domach na kolejny rok? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że nie będziecie regulować cen energii, bo polityka centralna już się skończyła. W takim razie, skoro PiS obiecuje mi, że zablokuje ceny prądu na kolejny rok, dlaczego mam głosować na Koalicję Obywatelską, jeśli nie uchronicie mnie przed droższą energią?
To jest pytanie o przyczyny tych podwyżek. To jest bilans 4 lat złej polityki i potem przyjmowanych pośpiesznie ustaw, żeby blokować ceny prądu, które dramatycznie rosną. Szpitale, różne instytucje otrzymują rachunki o wiele wyższe, urzędy. Także to nie jest kwestia w tym, żeby urzędowo to zablokować.
Jasne, ale pozwolicie, żeby ceny eksplodowały i dotknęło
nie
to obywateli?
Nie pozwolimy na to, żeby to dotknęło obywateli. Natomiast trzeba myśleć o przyczynach. Trzeba wrócić do odnawialnych źródeł energii. Przez 4 lata z 14 do 11% spadł udział. Obsadzono Pisiewiczami firmy energetyczne. Enea, 8 zarządów, Energa, 8 zarządów w Gdańsku. I to są tego skutki.
Ale... przepraszam, dziękujemy, muszę sprostować bardzo. Jednak kłamstwo, proszę które
jednak nie
padło,
prostować w tym
ale,
momencie, no, będzie
padło,
na to czas, panie premierze.
Kłamstwo, panie
to jest, proszę sobie zatrzymać,
urzędu.
Będzie jeszcze na to czas, będzie czas na dyskusję.
Panowie, to jest debata, po prostu Polska. To jest debata po prostu Polska. Jeśli panowie pozwolą, jeszcze przez chwilkę tutaj będziemy, tylko za chwilę będą mogli panowie dyskutować sami. To jest debata po prostu Polska, przed nami jeszcze między innymi właśnie pytania, które przygotowali panowie dla siebie i będą je panowie sobie nawzajem zadawali. Proszę jeszcze jednak wytrzymać. Kto, kogo i czym zaskoczy, przekonamy się już niebawem.
A ja powrócę w tej serii pytań wzajemnych. Będzie też szansa na ripostę, ale najpierw pytania od dziennikarzy portalu interia.pl i dziennika Gazety Prawnej. Za chwilę w studiu pojawią się Marzena Suchan i Grzegorz Osiecki.
I na tę część naszej rozmowy zapraszamy na rmf24.pl, a słuchaczom RMF FM bardzo dziękujemy.
Na siebie chyba. Żona,
dzień dobry, witam serdecznie, ponieważ partnerami debat RMF-u jest dziennik Gazeta Prawna i Interia.pl. Zapraszamy na część, w której to właśnie my, dziennikarze tych redakcji, będziemy mieli przyjemność zadawać pytania kandydatom. Więc serdecznie witamy. Grzegorz Osiecki, dziennik Gazeta Prawna.
I Marzena Suchan, Interia.pl. W tej chwili będziemy mieli dwie tury pytań do panów. Pierwsza tura będzie dotyczyła edukacji, druga tura będzie dotyczyła gospodarki. Nasze krótkie pytania, po czym minuta na odpowiedź. Zaczyna Marzena.
Zaczynam ja i zaczynamy z edukacją, bo to bardzo ważna rzecz. Zgodnie z tym, jak państwo, jak panowie siedzą i oczywiście z numerami komitetów. W związku z tym Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciel PSL-u. Na konwencji w Sandomierzu powiedział pan, że w edukacji nie chodzi tylko o zmiany reformy czy antyreformy, ale tak naprawdę chodzi o to, że szkoła musi w dzisiejszych czasach uczyć jednej rzeczy. Uczyć prawdy, prawdy historycznej, prawdy o dniu codziennym, uczyć jak oddzielić ziarno od plew i gdzie znaleźć prawdę. No przyzna pan, że to piękne słowa, naprawdę.
No, dziękuję. Ale moje, jak pani redaktor je docenia, no to jest
doceniam,
mi tym bardziej
ale
miło.
Są też, przyzna pan, dość ogólne, żeby nie powiedzieć nieco banalne. Co tak naprawdę PSL ma na myśli, mówiąc o tym oddzielaniu ziaren od plew?
Powiedziała pani redaktor, są piękne, więc piękno nie może być pewnie banalne. To jest idea, która po prostu musi być w szkole. Nie może być tak, że dzieciaki będą uczone zakłamanej historii. Prawda dzisiaj jest, można powiedzieć, na wagę złota. Jest tak dużo kłamstw, fake newsów i odróżnienie prawdy od kłamstwa jest podstawą do nauczania w szkole. Oczywiście szkoła się musi zmieniać. Muszą być mniejsze klasy, wtedy można więcej wiedzy przekazać. Musi być ciepły, darmowy posiłek. Ja też bym chciał stawiać mocno na naukę angielskiego. Od pierwszej klasy godzina angielskiego tygodniowo. To jest cała wizja szkoły, w której nie jakakolwiek ideologia, ale właśnie idea prawdy będzie na pierwszym miejscu. Wychowanie do tego i pomoc samorządom, żeby mogły utrzymać szkołę. Dzisiaj jest wielki problem, bo subwencja nie wystarcza na zapłacenie wynagrodzeń. Subwencja musi w 100% pokrywać wynagrodzenia nauczycieli.
To była odpowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jako drugi kandydat z PiS-u, Jacek Sasin. Ja chciałam zapytać o wychowanie patriotyczne, bo w programie PiS-u bardzo dużo jest informacji o tym, że to wychowanie narodowe, patriotyczne będzie miało wielkie znaczenie i że w procesie edukacji odgrywać będzie rolę poznawanie okresu zniewolenia Polski przez komunizm i procesu przechodzenia do demokracji. Czy pan może zadeklarować tutaj dzisiaj wszystkim Polakom, że ta edukacja nie będzie dzielić Polaków, że to nie będzie tak, że PiS będzie uczył jakiejś konkretnej prawdy historycznej, a rodzice będą protestować przeciwko
temu. Ale szanowni państwo, to prawda historyczna jest jedna, nie ma różnych prawd historycznych. Ja myślę, że dzisiaj chyba jesteśmy na takim etapie naszych dziejów, że możemy sobie wprost powiedzieć, że okres zniewolenia komunistycznego był czymś złym, a nie tak jak pan przewodniczący Czarzasty zapewne za chwilę będzie nas przekonywał, że okres komunizmu był wspaniałym okresem rozkwitu Polski, gdzie wiele zbudowano i wiele wspaniałych rzeczy się wydarzyło. Otóż nie. I dlatego my zwiększyliśmy ilość lekcji historii w szkole, a przede wszystkim przywróciliśmy naukę historii najnowszej, bo nasi poprzednicy z Platformy i PSL-u jakoś tak omijali te tematy, kończyli, spowodowali, że w szkołach edukacja historyczna kończyła się rzeczywiście na tych czasach wcześniejszych, a my uważamy rzeczywiście, że to jest ważne, żeby młodzi ludzie poznawali nasze najnowsze dzieje, bo wtedy bardzo dobrze mogą zrozumieć również tą dzisiejszą rzeczywistość i w niej się odnaleźć.
Tak, ale to dochodzenie do demokracji może jednak wyglądać różnie z różnych perspektyw.
No, to na pewno dyskusje na ten temat będą trwały, dyskusje historyków, natomiast w szkole trzeba rzeczywiście uczyć o różnych perspektywach.
Tymczasem czas dla Lewicy i Włodzimierz Czarzasty. Państwo opierają swoje plany dotyczące edukacji na takich dwóch postulatach. Pierwszy to jest wyprowadzenie religii do szkół, a drugi to wprowadzenie edukacji seksualnej. W założeniu, że wygrywacie wybory, religia wyprowadzona, wychowanie seksualne wprowadzone, to co tak naprawdę jeszcze chcecie zmienić w tych polskich szkołach? Bo chyba Panie, to nie wszystko. Pani,
znaczy, mocno pani uprościła nasz program. Rozumiem, że dostała pani tylko jedną stronę ze 100. Natomiast
no nie, pani, ja się przeczytałam odniosę, ten program.
No to super.
I słucham też, co państwo mówią w różnych debatach
pani,
i wywiadach.
Jeżeli chodzi o religię ze szkół, uważamy, że szkoła jest w Polsce i państwo powinno być świeckie. Na początek bym zaczął od ostatniej lekcji i od pierwszej lekcji religii, bo nie wszystkie dzieci na religię chcą chodzić. Szczególnie w mniejszych miejscowościach. Generalnie jest to trudne. Uważamy, że docelowo. Ja na przykład chodziłem na religię do kościoła, do salki katechetycznej. W sprawie wiedzy na temat życia seksualnego, to uważam, że im więcej dzieci będą wiedziały, tym mniej będzie tragedii.
Ja rozumiem, ale czy to są dwa główne i jedyne
proszę pani,
problemy polskich szkół?
Na przykład prawdziwa historia, bo nie zgadzam się z panem premierem Sasinem, że mówią prawdę o historii. My jesteśmy za tym, żeby była prawda historyczna. I to jest naprawdę, bo mówi pan o PRL-u. Pana rodzice w tym PRL-u przez całe życie byli.
Niestety.
Byli, proszę pana,
niestety.
Wychowali
niestety.
Się.
Musimy,
włodzili,
to musimy
włodzili,
pana, niestety,
proszę pana,
włodzili, niestety, bardzo dziękuję. Pana, czas na wymianę poglądów będzie w ostatniej części. Tak, bardzo proszę uszanować to znaczy, zasady tej debaty. Bardzo... W takim razie kolejne pytanie, panów już nie bardzo słychać. Konfederacja i Janusz Korwin-Mikke. Program Konfederacji zakłada z kolei prywatyzację szkół i rozdawanie, wypłacanie takich bonów edukacyjnych na szkoły rodziców. Pan w liście otwartym w kwietniu napisał, że taki pomysł pozwoliłby na powrót do szkół nauczycieli, bo obecnie jest to zawód nadmiernie sfeminizowany. Jaki to problem?
Między innymi... Proszę państwa, to państwo słyszycie bandę Czworga, która ma wszystkie genialne pomysły, jak uczyć dzieci chłopów pańszczyźnianych i każdy mówi, że inaczej trzeba tych dzieci uczyć, a my mamy szacunek dla rodziców i uważamy, że ludzie dostaną ten bon edukacyjny, będą płacili za szkołę, żeby ona była bezpłatna, jak pan chce. I wtedy w jednych szkołach będą uczyli religii, a w drugich nie. W jednych szkołach będą uczyli więcej matematyki, a w drugich nie. W jednych będą uczyli, że Mickiewicz był wielkim poeta, a w drugiej, że był to wierszokleta i tylko słowacki.
Wracając
prawda?
Do pytania.
Ma być różnorodność.
A różnorodność wśród nauczycieli, wśród płci ma
oczywiście,
dla Konfederacji
ma być różnorodność.
Znaczenie. Dlaczego?
Ma być oczywiście różnorodność. Co by wtedy nastąpiło? Co by wtedy nastąpiło? Ci wszyscy ludzie, którzy siedzą tam w kuratoriach i tak dalej, poszliby uczyć dzieci, bo byliby niepotrzebni. Prawda? Od razu by się zwiększyła liczba nauczycieli. Natomiast ja osobiście mam 8 dzieci i wiem dokładnie, co się dzieje, zwłaszcza na lekcjach matematyki.
Ja natomiast kompletnie nie rozumiem, dlaczego sfeminizowany zawód powinien zostać odfeminizowany.
Zwiększyłaby się liczba nauczycieli z całą pewnością.
Dziękuję bardzo. Jako ostatni o edukacji wypowie się Tomasz Siemoniak, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Czy państwo przyznają się do błędu w sprawie zarobków nauczycieli? Ponieważ to nie jest tak, że zapisu nagle tąpnęło i nauczyciele zaczęli mniej zarabiać, tylko za czasów rządów Platformy 8 lat, przypomnijmy, również te wynagrodzenia nie były zbyt wysokie.
Mam perspektywę rodzica, choć mam 4-krotnie mniej dzieci niż prezes Korwin-Mikke. Dobrze znam szkołę z tego, że dzieci chodzą po prostu do szkoły. Więc widzę, co się dzieje przez ostatnie lata. Natomiast dane statystyczne nie kłamią. Największy przyrost zarobków to pierwszy rząd Donalda Tuska, gdzie zarobki nauczycieli radykalnie wzrosły. To był wzrost na miarę tego, który nastąpił przy rządzie Tadeusza Mazowieckiego. To był pierwszy taki skokowy wzrost pamiętany przez nauczycieli.
Wzrosły? Bo bardzo bym prosiła o niedopowiadanie. To nie chodzi o to, o ile wzrosły, tylko do jakiego poziomu, że ci ludzie po prostu za mało zarabiają, za ciężką pracę.
I tak samorządy dokładają pieniędzy do subwencji oświatowej, bo tej subwencji jest za mało. Samorządy mogą tyle dawać, ile dają Ministerstwo Finansów ile daje. Więc proszę już nie wracać do tego, co było przed rokiem 2015, bo 4 lata rządzi PiS i przez te 4 lata doprowadzono do sytuacji takiej, że nauczyciele odstali od pensji w innych sektorach.
Dziękuję bardzo. Gorąca część dotycząca edukacji, teraz druga część dotycząca gospodarki.
Zobaczymy, czy będzie równie gorąca, czy może stanowana. Zgodnie z tą kolejnością, której się trzymam od początku programu, najpierw prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. No, PSL idzie do wyborów, jak rozumiem, po to, żeby wejść do rządu. Tak, my...
Każda partia po to idzie do wyborów.
Tak, no, chce zdobyć...
No, dla... opozycji.
Tak, ale chciałem się zapytać, gdyby PSL utworzył rząd, to jakie rządy, jakie elementy polityki gospodarczej PiS by kontynuował?
Po pierwsze, zrobilibyśmy przegląd polityki gospodarczej, żeby pokazać też te niespełnione obietnice. Na przykład kwota wolna od podatku. To jest rzecz, która dałaby szansę na podniesienie wynagrodzeń wszystkim, nie kosztem spraw związanych z tylko podnoszeniem minimalnego i płaceniem za to przez pracodawców, przedsiębiorców.
Ale do 8 tysięcy byście ją podnieśli?
Na pewno będziemy kontynuować deregulację, bo to jest rzecz, która jest potrzebna. Ograniczenie biurokracji, ale zmienimy podejście do przedsiębiorcy. My nie będziemy każdego podejrzewać, tylko uważamy, że 99% przedsiębiorców w Polsce to uczciwi ludzie. 1% czarnych owiec, które trzeba wyłapać, a nie podejrzewać 99%. Będziemy chcieli wprowadzić dobrowolny ZUS. To jest sprawa fundamentalna, bo od przyszłego roku stawka dla samozatrudnionych ZUS-u będzie najwyższa. Będzie najwyższa podwyżka.
Tylko to są niższe emerytury dla przedsiębiorców.
To jest decyzja dobrowolna, to jest wolność gospodarcza, która jest potrzebna. Nie ma rozwoju przedsiębiorczości bez wolności.
Teraz wicepremier Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Panie premierze, jakby otoczenie gospodarcze pokazuje, że jest dosyć niespokojnie w strefie euro, na świecie. Co się stanie, jeżeli wydarzy się w Polsce spowolnienie gospodarcze? Wprowadziliście transfery, to jest około 50, w tej chwili 40 miliardów złotych, planujecie 14 emeryturę, to pewnie będzie 50, może jeszcze coś. Teraz emerytury, podwyżki dla żołnierzy, to jest kolejny miliard. Jak zamierzacie spiąć finanse, jeżeli przyjdzie do Polski spowolnienie i wzrost spadnie poniżej 3% PKB?
My zwiększyliśmy wpływy do budżetu państwa w ciągu ostatnich 4 lat o 100 miliardów złotych i osiągnęliśmy rzecz niespotykaną w ciągu ostatnich 30 lat, czyli zrównoważony budżet, bo taki budżet mamy na rok przyszły.
Budżet państwa, przygotowani,
jesteśmy
budżet
przygotowani.
Sektora finansów publicznych
prawda,
nie jest zrównoważony.
Prawda, jesteśmy przygotowani również na to potencjalne spowolnienie, chociaż na razie w polskich warunkach go nie widać. Bardzo dobrze, że nie zostały zrealizowane te pomysły opozycji, żeby wejść do strefy euro, bo rzeczywiście strefa euro rozwija się 2 razy wolniej dzisiaj niż my się rozwijamy. Mamy wzrost gospodarczy cały czas powyżej 4%, a blisko przez te 3 lata mieliśmy blisko 5%.
Ale jeżeli będzie również, poniżej 3%, to wtedy dochody spadną o 20-30 miliardów.
Również to, że spowodowaliśmy, że konsumpcja jest na dużo wyższym poziomie. Polacy mogą sobie na dużo więcej pozwolić dzięki naszym programom społecznym. To również pobudza rynek i chroni nas dzisiaj również przed tymi niedobrymi trendami, które widzimy w gospodarkach krajów strefy euro, innych krajów Unii Europejskiej. Więc to jest pozytywna polityka, którą prowadzimy. Aktywna polityka gospodarcza chroni nas dzisiaj przed spowolnieniem i tak będzie również w przyszłości.
No zobaczymy, co będzie, jak przyjdzie spowolnienie. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Jednym z zarzutów Lewicy pod adresem PiS-u jest właśnie prowadzenie takiej suchej polityki transferowej, a nie budowa jakości państwa. I Lewica deklaruje podnoszenie jakości usług publicznych. Jak rozumiem, to będzie kosztowało, tak? I zdrowie, i edukacja. Jak to zamierzycie pogodzić z istniejącymi transferami? Czy na to będzie nas stać?
Proszę pana, ale my w ogóle mamy podejście do konstytucji takiej, że to się należy Polkom i Polakom w ramach konstytucji. Jeżeli chodzi o sprawiedliwość społeczną, uważamy, że systemowo trzeba rozwiązać takie świadczenia jak edukacja, jak kultura, jak sprawy związane ze zdrowiem. W związku z tym uważamy, że to wynika z konstytucji, którą Polsce dała polska lewica. Najważniejsza jest kwestia taka, jak będą dzielone pieniądze, które będą w budżecie. Można na jedne rzeczy dawać, na inne rzeczy nie dawać. Gwarantuję Państwu, że na pewno nie kupimy F-35 samolotów szturmowych za 40 miliardów złotych.
Ale dlatego, czy to znaczy, że chcecie się wydawać z wycofania 2% PKB na wojsko?
Dlatego, proszę Pana, nie, chcemy rozsądnie to robić. Czy Pan uważa, że kupienie samolotów szturmowych za 40 miliardów złotych to jest fajny pomysł? Ani Adrian Zandberg, ani Robert Biedroń, ani Czarzasty nie mają w najbliższym czasie ochoty nikogo atakować. Po prostu odpuszczamy atak na sąsiadów.
Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo.
Atakują
w tej chwili pan Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Tutaj ten wątek się jeszcze nie pojawił, ale jednak mamy do czynienia z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Widać w zasadzie, w jaki sposób możemy obserwować zmiany klimatyczne. Jaki pomysł na walkę ze zmianami klimatycznymi ma Konfederacja?
Nie mamy pomysłu na walkę ze zmianami klimatycznymi. W tej chwili, gdyby na przykład rzeczywiście temperatura wzrosła jeszcze o pół stopnia, stopni i tak dalej, to wtedy można by budować również zimą. Nie można przerywać, prawda? Pan, który tak dba o biednych, wie, że rocznie, jak jest zima, to zamarza 50 osób. To by nie zamarzało te 50 osób, prawda? My nie widzimy
powodu. Panie prezesie, mamy suszę w rolnictwie w tej chwili.
Ale susza nie zależy od zmian klimatycznych, tylko wynika z tego, że odprowadzamy wodę do morza, zamiast żeby robić, prezes, żeby robić zbiorniki.
Zmian klimatycznych w Polsce nie będzie zamarzało 50 osób.
No nie, bo jeżeli będzie ciepło zimą, no to nie będą zamarzały.
Nie, tylko gratuluję.
Temperatura się podnosi, proszę pana, od 500 lat. Lat temu 500 Bałtyk zamarzał, a teraz nie zamarza. I to podniesienie 500 lat temu nie zależało od działalności człowieka. Oczywiście, tylko są normalne cykle klimatyczne. I tak samo jak przychodzi, po nocy przychodzi dzień, po zimie przychodzi lato, dokładnie tak samo jest z cyklami klimatycznymi.
Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Jednym z takich fundamentów powtarzanych od początku kampanii wyborczej przez polityków pana ugrupowania jest to, że nic, co zostało dane przez obecną władzę, nie będzie odebrane, ale do tego proponujecie własny program, czyli na przykład program niższe podatki, wyższe płace, to jest około 30 do 50 miliardów złotych, różne inne propozycje dotyczące zachęt emerytalnych. Jak zamierzacie to pomieścić w budżecie?
Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Nasz główny ekonomista, profesor Rzońca, przedstawiał tutaj wyliczenia, więc myślę, że minuta to za mało, żeby o tym powiedzieć. Pierwszy wątek z pańskiego pytania, wyraźnie przez nas przedstawiony, nic, co zostało dane, nie będzie zabrane. Nie chcemy, żeby PiS straszył tutaj ludzi tym, że jeżeli przegra wybory, to będzie odebrany 500+, czy nie będzie 13 emerytury. To jest nieprawda.
Panie przewodniczący, ale jeżeli PiS ma swoje transfery w tej chwili na 50 miliardów złotych dołożone, no to wy do tego dokładacie kolejne 30 do 50, czyli razem się robi 100 w ciągu jednego roku. No ile realne jest finansowanie tego?
Jest realne. Nie będę tego teraz szerzej mówił, bo przedstawiliśmy. No to za mało by tych pieniędzy mimo wszystko było z likwidacji EPN-u. Nasz program Wyższa Płaca zakłada promowanie ludzi, którzy pracują, aktywnych zawodowo, i 600 zł dodatku do pensji tych, którzy zaczynają na rynku pracy.
Dziękujemy bardzo panom. Za chwilę będziecie mieli okazję podyskutować między sobą bardziej, czego będzie pilnował Patryk Michalski. Ja dziękuję Marzena Suchan, Interia.pl.
I dziękuję Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Bardzo.
Do widzenia.
Trzymali panowie koperty. Już tłumaczę naszym widzom, do czego one służą. Nadszedł czas pytań wzajemnych. Panowie będą mogli się przepytywać nawzajem, żeby to wszystko było uczciwe. Oddamy sprawę w ręce losu w dwóch pierwszych seriach pytań. Dlatego bardzo teraz panów proszę z tych przygotowanych przez nas kopert wyciągnąć dwie, bo dwie serie pytań to będą właśnie te losowe, a w trzeciej serii sami panowie wybiorą, kogo chcą zapytać. Więc bardzo proszę o przygotowanie tych dwóch kopert. Na razie nie wyciągamy jeszcze nazwisk, które są. Będziemy to robili po kolei, a tę kolejność wcześniej panowie wylosowali, więc proszę przygotować te dwie mniejsze koperty. Jesteśmy gotowi. Myślę, że możemy przejść do tej serii pytań wzajemnych. Jako pierwszy pytanie będzie zadawał Jacek Sasin. Taka była wylosowana kolejność. Proszę więc wskazać to nazwisko i pokazać do kamery. O! Tomasz Siemoniak, a więc Jacek Sasin zadaje pytanie Tomaszowi Siemoniakowi. Bardzo proszę, dodam jeszcze tylko, że bardzo proszę, żeby to były krótkie, zwięzłe pytania. Na odpowiedź przewidzieliśmy 45 sekund, później 30 sekund na ripostę, a później możliwość riposty do riposty tyle samo, czyli pół minuty. Bardzo proszę.
To ja będę kontynuował ten ostatni temat. Panie przewodniczący, rzeczywiście macie szerokie plany w swoje programowe, a jednocześnie oszukujecie Polaków, że chcecie pozostawić wszystkie te programy społeczne, które wprowadziliśmy w życie. Skąd na to pieniądze, podczas kiedy pokazaliście, że nie potraficie rządzić, bo za waszych rządów ukradziono 400 miliardów złotych z budżetu państwa?
Odpowiada Tomasz Siemoniak.
To jest typowa demagogia, aż przykro, że to wicepremier rządu taką demagogią się posługuje. Proszę powiedzieć, czy komuś z rządu PO-PSL postawiono jakiekolwiek zarzuty w związku z tymi rzekomymi dziurami w VAT-ie, które rosną w różnych legendach pisowskich? To jest 200 miliardów, 300 miliardów. To są kompletne bzdury i jakość rządzenia przez 8 lat wyznacza liczba zbudowanych autostrad, liczba kilometrów. Wy przez 2,5 roku nie zbudowaliście ani kilometra. Liczba żłobków zbudowanych w tym czasie. Rozmaite programy i rozmaite działania, które absorbowały pieniądze z Unii Europejskiej i pokazywały, że umiemy rządzić. To raczej te 4 lata są czasem zapaści w różnych obszarach. O zdrowiu mówiliśmy, o edukacji także.
Riposta Jacek
to Sasin. Raport Najwyższej Izby Kontroli kierowany przez waszego polityka, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, Krzysztofa Kwiatkowskiego, oskarża kolejne rządy Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska i Ewy Kopacz o to, że załataliście tej wielkiej dziury budżetowej, którą wyciekały ogromne pieniądze na mafii VAT-owskiej. 260 miliardów złotych z samego VAT-u. To są dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego i instytucji europejskich, a ponadto ubytki w podatku CIT, w akcyzie. To wasza nieudolność spowodowała, że takie straty ponieście wszyscy Polacy.
Odpowiedź teraz Tomasz Siemoniak, pół minuty.
Dziwię się, że premier Sasin wymienia słowo Najwyższa Izba Kontroli, bo wy w Najwyższej Izbie Kontroli osadziliście pana Banasia, który robi interesy, porusza się wśród gangsterów i sutenerów i musiał pójść od razu na urlop, więc wydaje mi się, że tutaj ta uwaga jest kompletnie niestosowna. I mówiłem wcześniej, kto przez 4 lata dostał jakikolwiek zarzut związany z podatkami, z VAT-em, z rządu PO-PSL? Nikt, nikt. Mieliście prokuratury, mieliście wszystkie służby.
Bardzo dziękuję. Czas się skończył.
Te pieniądze
kolejne
z budżetu
pytanie.
Zniknęły, panie przewodniczący.
Będzie jeszcze szansa na to, żeby wymienić się uwagami. Kolejne pytanie zada Janusz Korwin-Mikke. Bardzo proszę o pokazanie też do kamery. Tomasz Siemoniak. Bardzo proszę,
lotka dzisiaj wieczorem.
Tak, chyba pan wygra. No ale coś może z pana branży, jeśli można. Za komuny panował taki piękny obyczaj, że jakiś minister objął stanowisko do spraw tam prywatyzacji, brał łapówkę od jakiejś firmy, prywatyzował, potem go odwoływano, anulowano ten sprzedaż i tak było dalej. Ta piękna tradycja jest moim zdaniem kontynuowana w dalszym ciągu. A to się jakieś karakale zamawia, odwołuje, a to się zamawia coś innego. W zbrojeniówce konkretnie. Co zawrzemy kontrakt, to potem go odwołujemy. To nie jest przypadkiem to samo, że bierło się łapówkę, a potem się bierze łapówkę kogo innego?
Odpowiada Tomasz Siemoniak.
No jeśli dobrze rozumiem pana prezesa, a chcę go dobrze rozumieć, a nie źle, no to jeden rząd przygotował kontrakt, a drugi go unieważnił. I ja tutaj zawsze mówiłem, że miał do tego prawo. Przez 4 lata byłem ministrem. Zawarliśmy dziesiątki, setki kontraktów. Kupiliśmy Rosomaki, dokupiliśmy samoloty Kaza, dokupiliśmy Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy. Zawsze ze służbami antykorupcyjnymi, aby to chronić przed wszelkimi nieuczciwymi ludźmi. Więc no, nie dopatruję się tutaj jakiejś złej intencji w pańskim pytaniu. Armia musi kupować, trzeba tylko robić to uczciwie i rzetelnie. 4 lata zastój. Tylko samoloty VIP kupiono w tym czasie.
Ale, riposta prezes Korwin-Mikke.
Ja nie mówiłem tylko o waszych rządach. Mówiłem również o innych rządach, gdzie chciałem mieć pańską opinię jako byłego członka tego rządu spraw obronności. Czy przypadkiem tego typu zjawiska nie zachodzą i w innych rządach, nie? Bo chciałem mieć pańską opinię.
Teraz, gdyby pan chciał wykorzystać prawo riposty do riposty?
Wykorzystam, dlatego że wiele rządów na świecie upadało z powodu zakupów obronnych u nas i mam nadzieję, że to jest kontynuowane. Szczególnie chroni się tę sferę służbami antykorupcyjnymi i tak naprawdę poza jakimiś drobnymi sprawami przez te 30 lat większych afer w tej sferze nie było.
Bardzo dziękuję. Teraz Włodzimierz Czerzasty. Proszę o wylosowanie jednego nazwiska. Proszę o pokazanie.
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Drogi Władysławie, walczymy chyba obydwaj o to, żeby w Polsce przewietrzyć smog polityczny, który jest duopolem, popisem. Podziwiam waszą walkę w tej sprawie. Staram się również pokazywać nasze poglądy. Chciałem się zapytać, czy lubisz mnie, Władysławie, w związku z tym?
Cóż za oryginalne pytanie. Bardzo proszę, odpowiada prezes PSL.
Sympatia jest moja do ciebie, drogi panie Włodzimierzu, z uwagi nie tylko na twój piękny sposób wyrażania się, ale też z uwagi na to, że w istocie razem staramy się, żeby nie było tylko wybierania mniejszego zła, tylko większe dobro. I to się udało w tej kampanii. Jest kilka komitetów wyborczych. Na prawicy jest wybór pomiędzy PiS-em i Konfederacją. Na lewicy jesteście wy, ale aspiruje do tego miana również Platforma Obywatelska, więc, a my jesteśmy w centrum, więc jest dzisiaj prawdziwy wybór. I moim zdaniem to są jedne te wybory, w których Polacy wybiorą większe dobro, a nie mniejsze zło.
Mądrze.
To, że ktoś jest miły dla siebie.
Bardzo proszę, teraz pan przewodniczący ma swój czas.
Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś. Z jedną uwagą, Platforma aspiruje zawsze na miesiąc, albo na tydzień, albo na trzy dni przed wyborami do partii lewicowej. Dlatego, że jak zaczynają im spadać notowania, szukają elektoratu w lewicy. Ale myślę, że w tej chwili Polacy i Polki się na to nabrać nie dadzą. Pozdrawiam Zosię, mam wnuczkę miesięczną, wiem, co to znaczy obserwować małe dziecko.
Wymiana uprzejmości, wspomniana Zosia, córka prezesa PSL. Skorzysta pan z prawa do riposty?
Jasne, bo jak jest przez chwilę w tej naszej batalii wyborczej trochę uśmiechu, trochę sympatii. Pan premier Sasin się oczywiście oburzył już wtedy. Ale to dobrze, bo jest trochę też tych spraw, które są najważniejsze, czyli rodzinnych. Dziękuję za pozdrowienia dla Zosi. To jest sprawa najważniejsza.
Się, też pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. No i widzicie, nawet jak PSL łączy, wszystkie środowiska. Rozpoczęło się od twojego pytania, panie Włodzimierzu.
Czas się skończył. Przyszedł czas na prezesa PSL. Okazuje się, że można nawet na finiszu kampanii. Tak, bardzo proszę i o pokazanie Tomasz nazwiska.
Siemoniak. Tomasz Siemoniak naprawdę wygra dzisiaj w Totolotka.
Proszę spróbować swojego szczęścia, a teraz pytanie zadaje Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo proszę.
Cieszę się, że po jednak kilku tygodniach przekonywania podpisaliście pakt na rzecz zdrowia i że zdrowie będzie na pierwszym miejscu. Mam nadzieję dla nas wszystkich po wyborach, niezależnie czy będziemy w opozycji, czy będziemy rządzić. Wy macie w swoim programie skrócenie kolejek do 21 dni. Jak naprawdę chcecie to zrobić przy brakującej kadrze medycznej, brakujących pielęgniarkach i lekarzach?
Odpowiada Tomasz Siemoniak.
Przedstawiliśmy program, który ma wiele punktów, ale kluczową sprawą jest finansowanie. I tu, co zresztą nas łączy, bo jesteśmy razem w Europejskiej Partii Ludowej, widzimy ratunek i widzimy szansę na radykalny skok w pieniądzach europejskich. To w Europie, która zbudowała drogi, stadiony, dała miliardy Polsce, powinniśmy upatrywać tych, którzy pozwolą, żeby przez najbliższe lata dogonić europejski poziom. I w Europejskiej Partii Ludowej trwa dyskusja na ten temat. Małgorzata Kidawa-Błońska była w Brukseli, rozmawiała z nową szefową Komisji Europejskiej i też pan prezes Kosiniak-Kamysz wie, szef naszej frakcji Manfred Weber ogłosił Europejski Program Walki z Rakiem. Warto, żeby te pieniądze szły na zdrowie.
Odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz.
Super. Europejski Program Walki z Rakiem jak najbardziej. To też nasz pomysł i dobrze, że jest realizowany w Europarlamencie. Będziemy o to zabiegać. Ale jak chcecie zwiększyć finansowanie służby zdrowia? My pokazaliśmy 2% składki rentowej, akcyza za papierosy, za alkohol. Nie da się skrócić. Ja bym chciał, żeby była kolejka 21 dni, ale jak nie będzie więcej lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, to naprawdę do tego nie dojdziemy.
Jeszcze no, prawo do riposty.
Pozostaje przy swoim. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję ale wspólnie
rozumiem,
ten program
że ten nasz
realizować.
Plan zwiększenia finansowania i przesunięcia składki rentowej udziału z akcyzy
jest to pod rozwagę. Zawsze tutaj super. Się szanowaliśmy, jeśli chodzi o wzajemne pomysły.
Bardzo dziękuję. No i przyszedł czas na Tomasza Siemoniaka. Panie przewodniczący, swojego nazwiska już pan nie wyciągnie, bo go tam nie ma. Bardzo proszę
pytanie
pokazać do
pana
kamery.
Janusza Korwin-Mikkego. Panie prezesie, co z tą Rosją? Dlaczego pan prezes nie widzi agresywnej polityki Rosji, aneksji Krymu, tego, co zielone ludziki robiły na Ukrainie, tego, co Rosja zrobiła Gruzji i tego, co mówi Rosja? Dlaczego pan jest jedynym w polskiej polityce stronnikiem polityki Rosji?
No rzeczywiście, odkąd umarł świętej pamięci kolonel Morawiecki, to takim wybitnym zostałem tylko ja. Pan kolonel Morawiecki jeszcze bardziej dobitnie to tłumaczył. Dlatego, że Polska nie może mieć związanych rąk. Polska musi mieć wszystkie opcje możliwe. Jeżeli trzeba Amerykanom powiedzieć, że jak nie będzie nam ustępowali pewnie, że to my pójdziemy do Rosji albo do Chin, prawda? Nie ma żadnych predylekcji do Rosji ani do Chin, ale po prostu trzeba mieć otwarte wszystkie opcje. Natomiast proszę nie kłamać, bo Rosja nie napadła na Gruzję, tylko Gruzja napadła na Osetię i Abchazję, żeby być ścisłym, prawda? Także trzymajmy się prawdy. Nie wolno kłamać na temat Rosji, tylko trzymajmy twardą politykę, ale opartą na uczciwości.
Prawo do riposty, Tomasz Siemoniak.
No, wszyscy internauci słyszeli, niestety, te poglądy pana Janusza Korwin-Mikkego są trochę wbrew faktom i wbrew temu, co się dzieje. Oczywiście można przyjąć, że wszyscy dookoła napadają na Rosję, nawet małe państwa, znacznie od niej słabsze. Natomiast wydaje mi się, że tym, co powinno łączyć polską politykę, jest to, że widzimy, co się dzieje i że widzimy swoje miejsce na zachodzie, a nie na wschodzie.
Janusz Korwin-Mikke, pół minuty, bardzo proszę.
Jeszcze raz mówię, jesteśmy między wschodem i zachodem i musimy mieć politykę otwartą na obydwie opcje. Pan mówił o zielonych ludzikach na Krymie. Wie pan, co robiły zielone ludziki na Krymie? Był to z reguły major rosyjski, który stawał przed batalionem ukraińskim i mówił krótko, u nas pensje dwa razy wyższe. I na tym polegała akcja zielonych ludzików na Ukrainie. Wszyscy przechodzili po prostu do Rosji. Tym bardziej, że byli to Rosjanie. No, nie mówmy kłamstw. Nie mówmy kłamstw. No właśnie, jeszcze raz mówię. W stosunku do Rosji trzeba być po prostu uczciwym. I nie widzę powodu, żeby drażnić niedźwiedzia. Jest to duży błąd, drażnienie niedźwiedzia.
Za nami pierwsza runda pytań wzajemnych. Powracamy więc do wyznaczonej kolejności. Wicepremier Jacek Sasin. Drugie nazwisko. Bardzo proszę o pokazanie. No. Władysław Kosiniak-Kamysz.
Marzyłem o tym nazwisku, rzeczywiście. Ja chciałem...
Spełniamy marzenia.
Ja chciałem panu przewodniczącemu zadać takie pytanie. Panie przewodniczący, pan był tym, który podnosił wiek emerytalny Polakom. Był pan za to chwalony na taśmach Sowy przez Pawła Grasia. Tego nie mieliście w swoim programie wyborczym w 2011 roku, że podniesiecie Polakom tak drastycznie wiek emerytalny. Jakie teraz sprawy pan ukrywa przed Polakami? Co pan zrobi, czego pan nie ma w programie wyborczym, a będzie pan robił po wyborach?
Odpowiada prezes PSL.
Ta reforma została zanegowana przez Polaków w wyborach i my tą decyzję akceptujemy i do tego powrotu nie ma.
I pan przeprosi Polaków za to, co pan robił?
Tego powrotu nie ma. Przepraszaliśmy za swoje błędy i niedociągnięcia. Tak jest. Słowo przepraszam nigdy nie boli. Wyciągnęliśmy wnioski i nie ma powrotu. Ale dlaczego wy podnieśliście wiek emerytalny rolnikom? Bo za waszych rządów jest to wiek dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65, a dla nas, a za naszych rządów było 55 i 60. Wymazaliście przesłankę, którą zaproponował pan prezydent, żeby utrzymać te uprawnienia. I co zrobimy, jak będziemy rządzić? Wprowadzimy kwotę wolną od podatku, którą obiecaliście, nie wprowadziliście. Wprowadzimy dostępną służbę zdrowia. Będziemy wprowadzać zieloną energię, ale o tym wszystkim mówimy jasno i wyraźnie.
Jacek Sasin.
Panie przewodniczący, ja panu przypomnę, dla rolników to panu wprowadził wiek 67 dla mężczyzn, 65 dla kobiet. 67 dla wszystkich. Taki pan wprowadził wiek dla rolników i rolniczek, więc proszę nie mówić, że był inny wiek za pana rządów. Natomiast ja chciałbym zapytać, czy tą ukrytą może częścią waszego programu jest wprowadzenie małżeństw homoseksualnych w Polsce, bo wiemy z różnych deklaracji, chociażby pana Kalinowskiego, waszego rzecznika, pana Stefaniaka, że właściwie popierają związki partnerskie, czyli pierwszy pierwszy element realizacji tego planu. Czy flaga tęczowa jednak będzie się panu dalej kojarzyła z flagą spółdzielczą i będzie pan chętnie pod nią występował?
My występujemy zawsze pod flagą biało-czerwoną i tej flagi nie zawłaszczycie, bo patriotyzm jest dla wszystkich. Zmieniliście ustawę pana prezydenta, który chciał utrzymać nasze uprawnienia dla rolników i skreśliliście tą przesłankę. Za naszych rządów było inaczej, inny był wiek dla rolników, my do tego wrócimy.
67 dla rolników
nie,
było.
Nie, był 50...
Pan, ale pan 60, wprowadził 67, panie przewodniczący. Nie, nie, nie. Ale pan wprowadził 67.
Panie premierze, dla rolników i rolniczek. Panie premierze, pan lubi zabierać czas zawsze, ale ja panu na to
trzeba
dzisiaj
mówić
nie
prawdę.
Pozwolę.
Trzeba mówić prawdę.
Trzeba mówić prawdę tak. I my wpisaliśmy małżeństwo do konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny i ochronę konstytucyjną małżeństwa. Wy nie zrobiliście nic, żeby zrealizować postulaty
kropkę,
etyczne. Żadnego nie spełniliście
kilka
w tej kadencji.
Kilka sekund więcej ze względu na ten dialog, ale stawiamy już wszystko. Kropkę. A teraz pytanie zada Janusz Korwin-Mikke.
Pan minister Sasin.
Jacek Sasin będzie odpowiadał. Bardzo proszę.
Ja mam pytanie w części ogólnej i zasadniczej. Macie 200 ile stron programu, pełne wspaniałych projektów. Pytanie, dlaczego wyście ich nie realizowali, kiedy mieliście prezydenta, senat, sejm do tej pory? Przykładowo, na przykład LGBT mogliście zwalczyć w ciągu dwóch dni, a wyście nie ruszyli palcem, żeby zwalczyć zaraz LGBT. Palcem żeście nie ruszyli.
Odpowiada Jacek Sasin.
Dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie w Polsce rządzić, to nie będzie zgody na to, żeby narzucać komukolwiek jakąkolwiek ideologię, również ideologię LGBT i na pewno będziemy stać również na straży tradycyjnego modelu rodziny zapisanego w Konstytucji jako Związku Kobiety i Mężczyzny. Plan Rabieja, który przewiduje dochodzenia rzeczywiście do małżeństw homoseksualnych i do adopcji przez nie dzieci, za naszych rządów po prostu nie przejdzie i nie będzie realizowany. To, panie przewodniczący, zrealizuje ta trzygłowa opozycja, do której pan wyraźnie ostatnio chce dołączyć w tym jednym bloku antypisu. My realizujemy rzeczywiście nasze zobowiązania. Zrealizowaliśmy w tej kadencji, która mija, więcej niż obiecaliśmy, chociażby 500 plus na pierwsze dziecko, czy 13 emerytura i będzie również, nie, obiecywaliśmy od drugiego, zrobiliśmy od pierwszego.
Dziękuję.
Wprowadziliśmy 13 emeryturą. Wiele spraw, które były więcej niż w naszym programie.
Prawda jest oczywista. Mogliście to zrobić ustawowo, zlikwidować ingerencje w szkołach, na ulicach i tak dalej. Palcem żeście nie kiwnęli. Bo wy macie taką umowę, jak tutaj mecenas Dubiński powiedział, zięć pana Kaczyńskiego, macie umowę z PO, że tam wy obiecujecie to, oni obiecują tamto, a realizowane jest stale to samo. Po prostu wam nie wierzymy. Gdybyście naprawdę chcieli to zlikwidować, byście to już dawno zrobili. Po prostu tego nie chcecie, bo Unia Europejska wam na to nie pozwala i tyle.
Czas się skończył, Włodzimierz Czarzasty, bardzo proszę.
Nie mam
proszę.
Jeszcze prawa do riposty?
Nie, już się skończyło.
Bardzo przepraszam.
Ja chciałbym powiedzieć, że my nie mamy żadnych umów z Platformą Obywatelską. Inaczej, panie przewodniczący, niż Konfederacja ostatnio, która rzeczywiście robi wszystko, żeby spowodować, że to będzie rządziła właśnie po wyborach ta koalicja pod wodzą Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, atakując właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze raz powtórzę, rodzina jako związek kobiety i mężczyzny jest dla nas fundamentem i zostanie zachowana, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić.
Dziękuję. Teraz możemy przejść do kolejnego pytania. Włodzimierz Czarzasty, jak już widzieliśmy, pokazywał przed chwilką do kamery. Pytanie skieruje do Tomasza Siemoniaka.
Tomek, mam do ciebie takie pytanie bardzo ciepłe. Mianowicie, powiedz mi, dlaczego wy atakujecie w ramach kampanii Lewicę? Pan poseł Jerzy Borowczak zamieścił taki film, żeby nie głosować na PSL i na Lewicę, bo to głos stracony. Podbieraliście nam ludzi. Dziś na konferencji apelowaliście, żeby głosować na was, a nie na nas. Jaki to ma sens? Przecież przeciwnik jest gdzie idzie. Ja proszę was o to, żebyśmy współpracowali, a nie atakowali się. Proszę o to bardzo ciepło i bardzo grzecznie.
Czas się skończył, bardzo proszę.
Przewodniczący Czarzasty dzisiaj emanuje we wszystkie strony ciepło tutaj. Także dziękuję bardzo za to ciepło. Natomiast mówmy o faktach. My apelujemy o to, żeby głosować na nas. Mamy swoich kandydatów, swój program i jak najlepiej życzymy naszym partnerom, z którymi jesteśmy związani paktem senackim, jak z SLD i z PSL-em. A niedawno razem występowaliśmy w Koalicji Europejskiej. i jeśli by jakieś tam przytyki poszczególnych kandydatów wyciągać, to można by tutaj się tym epatować. Łączą nas różne sprawy, ale dziś pięknie się różnimy i pokazujmy swoje programy. I niech styl tej debaty dzisiejszej będzie wzorem na te ostatnie kampanii.
Ale to pół minuty.
Taka nowomowa, tak? Mówmy o faktach. Jerzy Borowczak, upowszechniacie film, który mówi, żeby nie głosować na PSL i na lewicę. Mówmy o faktach. Ściągnęliście ludzi do siebie na listy lewicowe. Mówmy o faktach. Dzisiaj rano wasi ludzie zaapelowali, żeby głosować na nas, a nie na nas. Czy ty rozumiesz, co to znaczy mówmy o faktach? Po prostu koniec tego ściemniania. Koniec tych opowieści, że nas kochacie, jak dzień i noc po prostu nas atakujecie. Nie róbcie tego, proszę was, grzecznie.
Riposta do riposty, Tomasz Siemonek.
To nieprawda. Dziwię się, że ale widzi Borowczak, wszędzie to ataki. No, jest to jeden z tysiąca naszych kandydatów.
Ale poseł kandydaci może przez różne rzeczy, bo chyba panie
robią. No, nie chcę mówić, proszę, co kandydaci SLD przez ostatnie miesiące mówili, pisali, przykład, jak atakowali Grzegorza Schetynę, pani rzeczniczka. Nie chcę takiego języka.
Nie, to jest
proszę
nieprawda.
Nie zarzucać nowomowy. No, co ty
Borowczak
tutaj mówisz?
Janusz Borowczak.
Nie, jest, Jerzy nie Borowczak. Ma Janusza Jerzy Borowczaka, Borowczak, jest Jerzy Borowczak.
I on jest posłem takim samym jak ty. Rozumiesz to?
To nie jest linia proszę Koalicji nie atakujcie, Obywatelskiej.
Proszę nie atakujcie.
Czas się skończył. Bardzo dziękujemy. Władysław Kosiniak-Kamysz.
Róbcie to fair.
Wyciągamy. Janusz Korwin-Mikke.
Bardzo proszę.
Przez wiele lat będąc w życiu politycznym używał pan bardzo obraźliwych sformułowań, na przykład do osób niepełnosprawnych. Dzisiaj też obrażał pan w tej debacie osoby o innej orientacji seksualnej niż pan. I dlaczego pan to robi? Po co to jest panu w polityce taki język, taka mowa?
Jest to absolutnie Janusz nieprawda. Nigdy nie obraziłem żadnego inwalidy. Nigdy nie atakowałem na przykład żadnych homosiów. Uważam ich, że to jest orientacja, jest prywatna sprawa. Natomiast
ale taki język to jest właśnie
natomiast
obrażanie.
Nie. Homoś to jest tak jak antoś, żonkoś. To jest słowo raczej pieszczotliwe niż obraźliwe. Natomiast gej to jest po prostu człowiek, który robi
panie
się z tego orzeń.
No właśnie,
przepraszam
może
bardzo. Przepraszam bardzo. To nie ja narzucam nowomowę, bo słowo gej to nie jest polskie słowo. Prawda? Nie ja to narzucam. I ci ludzie biorą pieniądze z Zachodu. Oni często nie są w ogóle homosiali często. Na przykład zespół Tatu, zespół, ale proszę mi nie przerywać. Dlaczego?
Niech pan zmieni towarzystwo.
Ale proszę pana, dla mnie słowo homoś jest nieobraźliwe, a słowo gej jest obraźliwe. Ale ja nie będę nazywał porządnego homoseksualista.
Ale pani przerywa.
Pani przerywa, nie rozumiem. Jeszcze raz.
Jeszcze raz.
Przerwano mi. Przerwano mi rozmowę. Przepraszam,
tak,
przepraszam bardzo. Przerwano mi rozmowę.
Debaty. Panie prezesie, będzie pan miał jeszcze...
No nie, no ale zabrałem połowę czasu na debatę. Nie, ja się nie zgadzam.
Oddam panu ten czas teraz. Proszę mi tylko dać powiedzieć. Tak zaplanowaliśmy tę część, że o ile nie naruszają panowie skrajnie tych zasad, zareagowałem na określenie tfu, to my nie wkraczamy w tej części debaty pomiędzy panów i to panowie wymieniają się ocenami, a nasi widzowie to ocenią. Bardzo proszę dodatkowo 15 sekund prezes Korwin-Mikke.
Jeszcze raz mówię, ten gej to nie jest homoseksualista, tylko człowiek, który robi z tego sztandar, bierze pieniądze. Celem tego człowieka jest po prostu zniszczenie społeczeństwa patriarchalnego, zniszczenie modelu rodziny, to co pan podobno ma bronić.
Bardzo dziękuję.
Niestety pan prezes Korwin-Mikke używa słów obraźliwych dla osób niepełnosprawnych w Poznaniu na przykład w 2016 roku. To są niedopuszczalne słowa.
Ale jakie? Proszę
bardzo. Nie, ja nie właśnie, ja tego nie zacytuję.
No, to jak jest,
mogą nasi telewidzowie
ale
zobaczyć.
Ja
panu
zobaczyć.
Zostawiam to, proszę bardzo.
Proszę.
Ale proszę dać szansę na dalsze pytanie. Bo pytanie dotyczy teraz innej sfery. Pan mówi o prywatyzacji służby zdrowia, szkół, pewnie muzeów. Wszystko należy sprywatyzować. I jak osoba, która wymaga przeszczepu serca, później zapłaci sobie za taką
czas
operację? To są setki
Janusz
tysięcy
Korwin-Mikke.
Złotych.
Po prostu w tej chwili mamy ogromne podatki, które powodują, że sześciokrotnie więcej płacimy za lekarstwa niż w normalnych krajach należących do Unii
Ale
Europejskiej.
Ale myśli pan, że ktoś zapłaci i będzie w stanie zapłacić za operację
również
przeszczepu serca
operację,
albo za
tak.
Ale czy milionowe pan, czasem leczenie?
Czy pan nie widzi ogłoszeń dla ciężko chorego dziecka potrzeba pomocy i zbiórki na nich?
Widzę.
Czyli teraz
dlatego
też potrzeba,
trzeba te zmiany
to
tego systemu.
Tym względem, się pod tym względem nie zmieni. Nic się pod tym względem nie zmieni, tylko zmienią się zasady. Jeżeli będzie wolny rynek, tak, to na przykład to nie... będzie więcej nauczycieli, bo wyższe będą pensje, prawda? Mm-hmm. Nauczyciele
i ci nauczyciele tam, zoperują pensje.
Czas się skończył, bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak.
Pytanie do pana premiera Jacka Sasina. Wracam do tematu cen energii, bo jestem po takim turze po Polsce, wiele rozmów z samorządowcami, którzy otrzymują nowe wyliczenia, nowe rachunki, gdzie ceny rosną 50%, na przykład dla komunikacji miejskiej, dla oświetlenia miejskiego, dla różnych instytucji. Co zamierzacie z tym zrobić i dlaczego 4 lata były fatalne dla polskiej energetyki?
Dziękuję bardzo, odpowiada Jacek Sasin.
Jeśli gdziekolwiek występują takie przypadki, jakich pan mówi, to proszę, żeby ci samorządowcy zwrócili się do dostawców energii o to, żeby zastosowali przepisy ustawy, którą wprowadziliśmy w życie, która gwarantuje, że zarówno dla osób prywatnych, osób fizycznych, dla polskich rodzin, jak i dla instytucji publicznych, takich właśnie, jak pan, o których pan mówi, szpitali, szkół, wszelkich instytucji samorządowych, te ceny energii mają być takie same, jak w roku poprzednim. My gwarantujemy, że te ceny energii również w przyszłym roku nie wzrosną. Inaczej, panie przewodniczący, niż pana partia, która ustami pani poseł Leszczyny wprost zapowiedziała, że w przyszłym roku te ceny energii gwałtownie wzrosną. A wzrosną dlatego, że zgodziliście się na rozwiązania klimatyczne, które rzeczywiście taki wzrost cen dzisiaj wywołują w polskich warunkach.
Dziękuję. Tomasz Siemoniak.
No nie zmienia to faktu, że 4 lata zostały zmarnowane. Takim przykładem czarnym jest Gdańska Energa, gdzie 8 czy 9 zarządów było. Nie sposób prowadzić firmę, szczególnie firmę energetyczną, jeżeli przez cały czas różne koterie walczą i się zwalczają. Więc fatalny minister energetyki, brak pomysłu, brak strategii, dopiero w ostatnich miesiącach chyba została przyjęta, więc pozostanę tu przy swoim. A pana premiera trzymam za słowo, bo samorządowcy słuchali tych słów i będą w razie czego rachunki do pańskiego gabinetu przysyłać.
Powtarzam Jacek jeszcze Sasin. Raz z pełną odpowiedzialnością, że gwarantujemy ten poziom cen energii na poziomie zeszłorocznym. Tak będzie również w przyszłym roku. To jest gwarancja dla wszystkich Polaków. Również dla tych wielkich zakładów energochłonnych przyjęliśmy pakiet osłonowy, więc również tutaj mamy propozycje dla biznesu, dla małych firm. To również są ceny, które zostały utrzymane. Natomiast chciałem panu powiedzieć, że to, że zmieniają się zarządy, nie oznacza, że firma jest źle zarządzana. Spółki,
8 zarządów.
Spółki Skarbu Państwa są w znacznie lepszej, kondycji niż zarządów PO-PSL.
Teraz ostatnia runda pytań wzajemnych. Tym razem panowie wybiorą dowolną osobę, dowolnego konkurenta politycznego. Jacek Sasin zada jako pierwszy w tej rundzie to pytanie.
No to może ja się w takim razie panu przewodniczącemu Siemoniakowi, panu premierowi zrewanżuję pytaniem. Panie przewodniczący, dlaczego rywalizując z Lewicą chcecie przywrócić horrendalnie wysokie emerytury byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa? Dlaczego uważacie, że ci, którzy gnębili Polaków w czasie komunizmu, mają mieć w dalszym ciągu przywileje, a pozostali Polacy, ci, którzy byli gnębieni, którzy nie poszli na współpracę z komunistycznym reżimem, mają mieć o wiele mniejsze świadczenia niż funkcjonariusze SB?
Tomasz Siemoniak,
to nieprawda. Przyjęliście na tym dziwacznym posiedzeniu Sejmu nielegalnym w sali kolumnowej ustawę, która odpowiedzialnością zbiorową obciążyła 50 tysięcy osób. Nawet takie, które tydzień zdążyły w 89 roku służyć, albo takim, które były pozytywnie zweryfikowane i służyły już w wolnej Polsce, narażały życie i zdrowie. To ustawa dyskryminacyjna, nie ma nic wspólnego z rozliczaniem ludzi za zbrodnie czy przestępstwa. To trzeba zrobić. Natomiast wszystkich wrzuciliście do jednego worka i naprawdę było to postępowanie i niemoralne, i pokazujące, że depczecie godność ludzi, którzy uwierzyli wolnej Polsce i gorzej wyszli na tym niż negatywnie zweryfikowanie SBC w 90 roku.
Jacek Sasin.
Ja nie rozumiem, jak państwo z Platformy Obywatelskiej, którzy odwołujecie się do ideału Solidarności, uważacie, że w dalszym ciągu po 30 latach od upadku komunizmu byli funkcjonariusze SB, niezależnie czy byli tydzień, czy rok, czy 10 lat, czy 20 lat, powinni cieszyć się przywilejami, bo nie mówimy tutaj o żadnej dyskryminacji, panie przewodniczący. liczący. Mówimy o tym, że otrzymują oni emerytury na takim poziomie, jak pozostali Polacy. Dzisiaj średnia emerytura w Polsce to jest około 2200 zł, a SBC-y mieli często emerytury powyżej 10-15 tysięcy zł. Czy chcecie, żeby tak dalej było?
Tomasz,
my jesteśmy
Siemoniak,
temu przeciwni.
To nieprawda.
To jest
zabraliście
prawda.
Emerytury ludziom, którzy tydzień jako informatycy służyli w komendzie milicji w Wałbrzychu. Takich ludzi mam na swoim dyżurze poselskim. Potem 25 lat służył w wolnej Polsce i za te 25 lat mu zabraliście emeryturę. Przecież to jest absurd. Jeśli ktoś jest winny przestępstw, skażmy go, napiętnujmy. Natomiast skrzywdziliście tysiące ludzi, którzy naprawdę pracowali na szeregowych stanowiskach.
Nikomu nie odebraliśmy emerytur. Nikomu nie odebraliśmy emerytur. Wy chcecie przywrócić przywileje.
Tym razem pytanie zadaje Janusz Korwin-Mikke. Bardzo proszę, komu
Do pana ministra Sasina. Czy nie uważa pan, że istnieje pewien związek między tym, że wracacie do PRL-u, że rozbudzicie socjalizm, dajecie coraz większy socjal, planujecie bykowe, nacjonalizujecie, co się da, prawda, etatyzujecie. Czy nie istnieje pewien związek z pana Morawieckiego? Robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii Prawa i Sprawiedliwości.
Odpowiada wicepremier Jacek Sasin.
Ja bym, panie przewodniczący, przepraszam, ale proponował, żeby pan wrócił na ziemię. Nie wiem, o jakim pan mówi bykowym, o jakiej nacjonalizacji, czego. To nie te czasy. To, że odzyskujemy dla Polski banki, które zostały wyprzedane przez naszych poprzedników i spowodowały, że nie mieliśmy wpływu na nasz polski sektor bankowy. I udało nam się oczywiście ogromnym wysiłkiem całego państwa spowodować, że odkupiliśmy bank Pekao S.A. i tym samym spowodowaliśmy, że większość sektora bankowego jest dzisiaj w rękach Polski. To chyba bardzo dobrze. To jest rzeczywiście dla nas powód do chwały.
Riposta Janusz Korwin-Mikkego.
Niestety, przykro mi bardzo, ale nie odczuwam tutaj jako klient banku Pekao S.A., żeby cokolwiek się w nim polepszyło. Natomiast z całą
pewnością... Pan zmieni bank w takim razie.
Natomiast z całą pewnością cofacie nas do PRL-u, ba, dajcie socjal gigantyczny, demoralizujecie ludzi. Trzeba zdać sprawę, że ludzie przestają teraz pracować, bo dajecie im socjal, całe rodziny nie pracują, bo żyją w socjalu. Jest to demoralizacja, za którą ponosicie odpowiedzialność.
My wielu osobom w Polsce, wielu polskim rodzinom przywróciliśmy godność, której pan chce ich pozbawić, bo pan chce ich pozbawić tej godności, odbierając im prawa do edukacji, prawo do leczenia, ponieważ jeśli
panie
by wprowadzić
prezesie,
w życie pana księżycowe pomysły, panie przewodniczący, to okazałoby się, że duża część Polaków, szczególnie tych uboższych, nie będzie miała dostępu ani do dobrej edukacji, ani do dobrej służby zdrowia. My na to nigdy nie pozwolimy i nigdy nie zgodzimy się na to, żeby pana postulaty w tym zakresie mogły być zrealizowane.
Jak będzie miała bon edukacyjny, to pewnie będzie miała dostęp, a teraz nie mam
tak
dostępu do dobrej edukacji.
Czas minął, Włodzimierz Czarzasty.
Właśnie wtedy będzie miała dostęp.
Jedna uwaga na początek do pana Siemoniaka. Z tego, co pamiętam, to jeżeli chodzi o zabieranie praw nabytych dla służb mundurowych, to pierwszy raz żeście w 2009
rozumiem,
to
że do Tomasza Siemoniaka jest
natomiast
skierowane pytanie.
Nie, pytanie
to bardzo
jest,
proszę o pytanie.
Pytanie jest do pana Sasina. Mam tatę 96 lat, mamę 89 lat. Sam płacę za lekarstwa 400 zł miesięcznie. Co macie zamiar zrobić z 12 miliardami zadłużonych szpitali powiatowych, oczekiwaniem na specjalistę, ceny leków oraz leków bezpłatnych dla najuboższych?
Otóż jeśli mówimy o osobach w takim wieku jak pańscy rodzice, to mogą korzystać z programu bezpłatne leki 75+. Będziemy ten program bardzo znacząco rozwijać. Będziemy wprowadzać dodatkowe leki na listę tych leków bezpłatnych. Także myślę, że trzeba będzie w najbliższym czasie płacić dużo, dużo mniej. Będzie pan musiał za te leki dla rodziców płacić. Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie szpitali, to przede wszystkim bardzo zwiększamy nakłady na służbę zdrowia. To się również przełoży na kondycję tych szpitali. My w tej chwili przekroczyliśmy sumę 100 miliardów złotych, jeśli chodzi o nakłady dla służby zdrowia, w stosunku do 73, które były na początku naszej kadencji i do końca tej najbliższej kadencji osiągniemy nakłady 160 miliardów złotych, więc od tej strony proszę być spokojnym, żaden szpital nie zostanie zlikwidowany z powodu długów.
Panie premierze, może lekarstwa dla rodziców będą tańsze, aczkolwiek aczkolwiek nie wszystkie.
Będą darmowe.
Natomiast chciałem panu, no tak, to już obiecaliście 4
ja
lata temu.
I wprowadzam.
Natomiast ja chciałem panu powiedzieć, że do lekarza specjalisty nadal będą czekali 7 miesięcy albo 8. Natomiast jeżeli jesteście tacy hojni, to ja mam propozycję taką. Odłóżcie szpital w Sosnowcu, który musiała Rada Miejska odłożać na 70 milionów złotych dzięki waszej polityce dotyczących sieci szpitali
nie.
powiatowych.
Otóż nie, to my spowodowaliśmy przede wszystkim zapłacenie chociażby za nadwykonania w tych szpitalach, które narastały za rządów
czyli
naszych
jutro mogę prezydentowi Sosnowca powiedzieć, że zwróciliśmy
się bardzo poprzedników. Proszę. Zwróciliśmy już za nadwykonania. Dajemy dodatkowe pieniądze szpitalom powiatowym. A jeśli chodzi o kolejki do specjalistów, to proszę również wziąć pod uwagę, że brakuje nam w dalszym ciągu lekarzy specjalistów. Co prawda zwiększyliśmy ich liczbę o 11 tysięcy w ciągu naszej kadencji, ale nie nadrobimy w ciągu 4 lat tych wielkich zaleguści, które również są spowodowane przez rządy pańskiej partii,
czas
panie przewodniczący, przez SLD.
Władysław Kosiniak-Kamysz. No, komu zada pan pytanie? Panowie, bardzo proszę, prezes PSL teraz.
Jak będzie szansa, no to mam sąsiada już z niejednej debaty, pan premier Sasin.
Czy ktoś
myślę, że
zada pytanie komuś innemu niż mnie?
Ja z wielką chęcią, z szacunkiem do każdego, ale wybieram pana.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Po pierwsze, dlaczego niszczycie wspólnotę narodową? Dlaczego dzielicie Polaków na lepszy i gorszy sort? Dlaczego wskazujecie patriotów prawdziwych i zdrajców? Dlaczego cynicznie wykorzystujecie Kościół w walce politycznej i niszczycie również wspólnotę Kościoła?
Jacek Sasin.
Panie przewodniczący, no nie był pan tak miły dla mnie, jak dla przewodniczącego Czarzastego, no ale cóż, stare związki polityczne w PSL-u z SLD, a wcześniej ZSL-u z PZPR-em na pewno ułatwiają te...
Janusza Wojciechowskiego z SLD-u wysłaliście na komisarza sędziego stanu
wojennego. Na pewno panom bardzo ułatwiają tę sympatyczną wymianę poglądów. Natomiast ja chciałbym panu powiedzieć, że Polaków na lepszych i gorszych to dzieliliście, panie prezesie, szanowny państwo z PSL-u, bo rządziliście praktycznie po 89 roku, prawie w każdym rządzie byliście z krótkimi przerwami i to wy doprowadziliście do gigantycznego rozwarstwienia społeczeństwa pod względem zamożności. To wy spowodowaliście, że wiele polskich rodzin żyło w ubóstwie, że nie mogło sobie pozwolić na takie chociażby rzeczy jak wyjazdy na wakacje z dziećmi. Dopiero my przywróciliśmy godność tym rodzinom, których wypchnęliście w sferę ubóstwa.
PiS nigdy nie rządził, że Polska się zaczęła w 2015 roku.
Rządził, krótko przez 2 lata nie mając
Jarosław
większości.
Jarosław Kaczyński, wie pan jaki był urlop rodzicielski wtedy macierzyński? 18 tygodni, my daliśmy 52. Ile żłobków wybudowaliście wtedy? 2. Dlaczego nie spełniacie obietnic? Gdzie kwota wyższa od podatku? Gdzie podniesione dopłaty? Gdzie likwidacja NFZ-u i likwidacja kolejek? Kiedy będzie zerowy VAT na ubranka? I to jest wasza wiarygodność? Kiedy doprowadzicie do Narodowego Holdingu Spożywczego? Co zrobiliście z ASF-em, jak się rozprzestrzenił z czego ognisk do ponad 200?
Chciałem pana poinformować, że jeśli chodzi o Narodowy Holding Spożywczy, to właśnie kilkanaście dni temu, pan minister Ardanowski ogłosił jego powstanie. Więc
to, co ogłosił pan minister Ardanowski, wnioski są nierozpatrzone.
Proponuję, bym myśleć, natomiast jeśli chodzi o wiarygodność, panie przewodniczący, to jest pan chyba ostatnią osobą, która powinna w tej sprawie cokolwiek mówić, ponieważ rzeczywiście to pan wbrew temu, co mówiliście przed wyborami w 2011 roku, ale proszę, w 2011 roku pan podwyższał wiek emerytalny Polakom, oszukując Polaków wtedy. Pan nigdy nie spełnił swoich obietnic wyborczych, pana partia zawsze, kiedy rządziliście, nigdy nie spełnił się swoich obietnic wyborczych.
Tomasz Siemoniak,
inaczej niż
zabolało.
Ja mam pytanie do przewodniczącego Czarzastego. Co się dzieje z lewicą SLD, że wśród jej liderów nie ma kobiet, jest 3 facetów? Co się dzieje z lewicą SLD, że rządząc tyle lat, nigdy kobieta nie była premierem, nigdy kobieta nie była marszałkiem Sejmu? Co się dzieje z SLD, że są 3 debaty liderów i 3 razy faceci idą do tych debat?
Proszę pana, bo po pierwsze, ponieważ są to debaty liderów, a jest 3 liderów, w związku z tym idą faceci, bo generalnie w najbliższym czasie nie proponuję sobie ani Adrianowi, ani Robertowi zmiany płci. Natomiast w sprawie kobiet. Chciałem panu powiedzieć tak. Największa liczba kobiet startujących do Sejmu jest na naszych listach. Największa liczba jedynek, albo równa z wami, jest, jeżeli chodzi o lewicę. Jeżeli chodzi o sprawy kobiet, to my również uważamy na przykład, że kobiety mają prawo do swojego ciała. Mamy taki pakt na rzecz kobiet. Ten pakt, proszę pana, to jest między innymi punkt dotyczący 12 tygodnia przerywania ciąży. Wie pan, kto tego nie podpisał? Wy żeście tego nie podpisali, więc niech pan nie opowiada, że pan szanuje kobiety, bo nie może, proszę pana, być tak, że dajecie wolność kobietom tylko troszeczkę.
To dlaczego w największych miastach, w największych okręgach, w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu nie ma kobiet jako liderek, skoro jest tak dobrze i tak szanujecie kobiety?
Proszę pana, bo są liderkami na przykład w Zielonej Górze i w Poznaniu.
Bardzo dziękuję.
Bo zatkał.
Ale dlaczego nie zatkaliśmy,
panowie? Proszę jeszcze o chwilę uwagi, bo teraz będzie czas, kiedy nikt nie będzie. No to niestety nie przewidzieliśmy takiej możliwości. Sztaby też tego nie przewidziały. Ale było dużo czasu, najwięcej czasu na to, żeby panowie mogli wymienić uwagi.
Bardzo dziękujemy.
Przyszedł czas na tę ostatnią część. W ciągu 45 sekund będą panowie mogli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wyborcy powinni poprzeć akurat panów albo komitet, który reprezentujecie. Bardzo proszę, powrócimy do tej kolejności wylosowanej przez Państwową Komisję Wyborczą. 45 sekund. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.
Szanowni Państwo, jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Ja wiem, że niektórzy liderzy opozycji abdykowali, nie przychodzą na debaty, ale proszę nie traćcie wiary, wyborcy opozycji, w lepszą przyszłość Polski. Jeżeli chcecie państwa, w którym nie będzie ani radykalnego skrętu w lewo, ani w prawo, nie będzie żadnej rewolucji obywatelczej, ani zaglądania za firanki komukolwiek, wybierzcie PSL. Jeżeli chcecie emerytury bez podatku, dobrowolnego ZUS-u, czystego środowiska i taniego prądu, czystej energii, jeżeli chcecie skrócenia kolejek i zwiększenia dostępności do lekarzy i pielęgniarek. To jest wybór racjonalny. Najważniejsza sprawa, jaka jest do wykonania w sferze idei, to jest połączenie Polaków. Głosujmy razem na PSL, wtedy połączymy Polaków, przywrócimy braterstwo.
45 sekund, wicepremier Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, pójdźcie na te wybory 13 października i zagłosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, aby obronić swoje prawo do tych wszystkich pozytywnych zmian, projektów, które stały się udziałem Polaków w ciągu ostatnich 4 lat, aby obronić swoje prawo do programu 500+, do 13 emerytury, do niższego wieku emerytalnego, do zerowego PIT-u dla młodych, do niższego podatku PIT dla wszystkich pracujących, do niskiego podatku CIT dla polskich drobnych i średnich przedsiębiorców. Prawo i Sprawiedliwość to gwarantuje. Gwarantuje zachowanie tych programów i gwarantuje również 14. emeryturę, gwarantuje podniesienie płacy minimalnej do 4000 zł, gwarantuje wyrównanie dopłat dla rolników. My gwarantujemy, że Polska stanie się państwem dobrobytu dla wszystkich. Pójdźcie Państwo na wybory i zagłosujcie na Prawo
Włodzimierz
i Sprawiedliwość.
Włodzimierz Czarzasty, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
PiS proponuje konserwatywne państwo dobrobytu. Lewica proponuje nowoczesne państwo dobrobytu. W jednym i w drugim jest chleb i będzie chleb. Ale tylko w jednym jest wolność. Wolność jest w nowoczesnym państwie. Wolność dobrobytu. Wolność dla kobiet, wolność dla ludzi o różnych wyznaniach. Wolność dla tych, którzy się kochają jak chcą i wierzą co chcą. 100% ludzi, którzy na nas głosują, uważają, że głosują na nas dlatego, że mamy jasny i precyzyjny program. Nie zmienimy tego programu, nie zmienimy się, nie oszukamy was. Uważam, że wprowadzimy rozsądek, normalność i dystans, bo moja partia za arogancję już swoje zapłaciła.
Bardzo dziękuję. Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja.
Powtarzam, słyszeliście państwo przedstawicieli bandy czworga, które mają jeden wspólny cel. Zabrać wam jak najwięcej pieniędzy w podatkach, żeby w budżecie było jak najwięcej pieniędzy, a potem skłócić Polaków. Dajcie nam te pieniądze, dajcie nam te pieniądze, dajcie nam te pieniądze. Tak się skłóca Polaków. A my chcemy co innego, żeby w budżecie było mało pieniędzy i żeby te pieniądze zostały w portfelach i torebkach ludzi. Żeby to ludzie sami decydowali, jak je wydać, a nie politycy. I polityków wywali z gospodarki, wywali z zarządzania. Żebyśmy my rządzili szkołą, żeby rodzice rządzili szkołą, a nie politycy. Wszystko jedno są politycy z PiS-u, PO czy czegoś takiego. Rodzice mają decydować o szkole. To my mamy decydować, do jakiego lekarza idziemy, a nie mamy decydować politycy. Po prostu chcemy powrotu do normalnego państwa.
Przyszedł czas na Tomasza Siemoniaka, Koalicja Obywatelska.
Drodzy Państwo, zostały 4 dni do wyboru. Wielu z was będzie w tych dniach podejmowało decyzje. zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że ten koszmar 4 lat budowania napięć, nazywania mordami zdradzieckimi, gorszym sortem, może minąć. Wszystko zależy od was. Wynik wyborów nie jest przesądzony. To wy, jeśli pójdziecie w niedzielę, jeśli poświęcicie godzinę dla Polski, jeśli namówicie swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół, możecie wpłynąć na to, że to się skończy. Skończą się kłótnie na urodzinach, bo wujek z PiSu, a ciocia z Platformy. Skończą się te złe emocje, które są nam fundowane przez ostatnie 4 lata. Głosujcie na Koalicję Obywatelską. Lista numer 5.
Bardzo dziękuję. Jeszcze 3 sekundy, 2, 1 i zakończyliśmy tę debatę. Panowie, bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Wszystkim ogólnopolskim komitetom. Jeszcze, bardzo jeszcze proszę zająć miejsce na sekundę. Jeszcze jesteśmy cały czas na żywo. Chciałbym jeszcze przypomnieć państwu, że przed niedzielą mogą państwo wrócić do tematycznych debat, bo przez 5 tygodni przedstawiciele wszystkich komitetów rozmawiali o najważniejszych sprawach.
Tak.
Oczywiście. Już teraz za chwilę będą mogli wrócić. A ja jeszcze powiem państwu, że na niedzielę zapowiada się bardzo słoneczna pogoda. 22 stopnie, więc idealna okazja, żeby pójść do wyborów i oddać swój głos, wystawić ocenę politykom w imieniu swoim dziennika,
właśnie.
Gazety
wystawić
Prawnej
tym, co
i Interii. Tak, bardzo serdecznie dziękuję. Patryk Michalski, wcześniej Marcin Zaborski, Marzena Suchan, Grzegorz Osiecki. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy,
do zobaczenia.
Pozdrawiamy.
Do
pozdrawiamy.
Dziękujemy.
Państwa.